Zachodzie.
Rozmowy po zachodzie. Agnieszka Gulczyńska, witam Państwa serdecznie. Gorący polityczny czas, ale ta kampania chyba dla wszystkich trochę już męcząca. Na szczęście za nami. Rozstrzygnięcie też już za nami. Wczoraj Polacy wybrali sobie prezydenta na kolejnych 5 lat. Komentarzy mnóstwo, bo też chyba nie było od dawna, a może jeszcze nigdy tak emocjonującej kampanii, szczególnie tej między pierwszą a drugą turą, bo przed pierwszą częścią głosowania nastroje nieco bardziej ospałe. Czyj prezydent wygrał wybory, to czyj w cudzysłowie stawiam, ale to pytanie także dzisiaj stawiam naszym gościom, którzy wcale nie są politykami i chcę właśnie tych gości, a także państwa zapytać o to, czy politycy skutecznie zachęcili, a może zniechęcili do samych siebie, do polityki, do tego, żeby chcieć uczestniczyć w tym ponoć kluczowym momencie demokracji, elemencie demokracji, jakim jest głosowanie, jakim są wybory. 618-654-654, numer telefonu do naszego studia. Państwa zapraszam do udziału w naszej rozmowie, a gościmy w naszym studiu dzisiaj Marię Pasło-Wiśniewską, ekonomistkę, byłą kandydatkę na prezydenta Poznania, popieraną wtedy przez Platformę Obywatelską. Witam Panią serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest z nami Paweł Łączkowski z Fundacji Więcej Poznania, witam.
Dobry wieczór.
Tomasz Budzyński, muzyk, lider legendarnego zespołu Armia, witam.
Dobry wieczór.
I Mikołaj Iwański z Inicjatywy Pracowniczej.
Dobry wieczór.
Chcę rozmawiać o polityce, nie z politykami. Wydaje mi się to trochę ciekawsze, bo mam nadzieję, że państwo przynajmniej będą trochę bardziej szczerzy, więc zacznę od tego pytania najważniejszego. Tomasz Budzyński, głosował pan wczoraj i w pierwszej turze i w ogóle?
W ogóle nie głosowałem, nie głosuję już od kilkunastu lat. Już nie chodzę na wybory i teraz też nie zagłosowałem.
Dlaczego?
Dlatego, że nie mam na kogo głosować.
Po prostu.
Po prostu. I to też nie mówię o tych dwóch panach tutaj, tylko o tych wszystkich, co byli wcześniej. Więc no, nie znalazłem dla siebie kogoś, na którego mógłbym oddać głos. Więc, i to jest tak od długiego bardzo czasu. Więc nie chodzę na wybory.
A coś mogliby zrobić ci dwaj panowie z tej ostatniego głosowania, żeby pana na przykład skłonić do głosowania?
No widzi pani, nie zrobili tego. No ja, umówmy się też, no nie żyję gdzieś w próżni, prawda, czasem dochodzą do mnie jakieś tam, prawda, sygnały, nawet to jak tam, nie wiem, na jakimś Facebooku jestem, to czytamy, co tam znajomi piszą, prawda, no to nikt z tych panów mnie nie zachęcił do tego, żeby na nich zagłosować, więc nie zrobiłem tego.
Mikołaj Iwański głosował?
Nie głosowałem, miałem bardzo duży problem i na szczęście wracałem wczoraj z demonstracji My Prekariat, która się odbyła w sobotę. Wczoraj wracałem z Warszawy samochodem, przyjechałem do Poznania 5 po 9 i na szczęście nie miałem tego problemu. Natomiast no to był wybór, czy strzelić sobie w prawą czy lewą nogę i na szczęście wyszedłem bez szwanku.
W pierwszej turze też? Nie.
W pierwszej turze zagłosowałem tak trochę ironicznie na Palikota, żeby zbudować w nim złudzenie, że ktoś go popiera, ale to był dowcip.
Maria Pasło-Wiśniewska, wierna demokratycznym wyborom i głosująca?
Tak. Ja nie oddaję sprawy walkowerem i głosowałam i w pierwszej, i w drugiej turze.
Aha. Czyli rozumiem, że to jest taki nawyk, zawsze pani głosuje.
Ja uważam, tak, że to jest przywilej i obowiązek obywatelski i prawdopodobnie zawsze będziemy w takiej sytuacji, że nie będziemy mieli kandydatów, którzy odpowiadają naszym idealistycznym wyobrażeniom, ale wybieramy to, co w naszej ocenie, ja przynajmniej wybieram to, co w mojej ocenie jest lepsze dla Polski, bo chciałabym żyć w dobrym kraju.
No tak, czyli to powtarza pani tę opinię wielu, że nawet jeżeli nie do końca mam na kogo głosować, to skorzystam z przywileju de facto, jakim jest możliwość głosowania. Paweł Łączkowski też?
Ja absolutnie przychylam się do tego głosu, też zawsze staram się głosować, chociaż ten wybór nie zawsze jest łatwy. To powiedzmy sobie szczerze, czasami wymaga zniuansowania różnych opinii i osób. Ale byłem głosować i w pierwszej, i w drugiej turze.
Mhm. Czyli tak naprawdę mamy, nie chcę powiedzieć, dwa różne środowiska, ale trochę dwa różne światy. 4 osoby, 2 głosowały.
Frekwencje właśnie.
No właśnie, frekwencja.
Prawda?
No ale nie, chyba nie tylko frekwencje, bo kiedy spojrzy się na wyniki tych
gdzie
wyborów.
Te 6% panowie.
No właśnie, to podział także, jaki jest w ogóle w kraju, bo dokładnie tak wyniki odzwierciedlają, że jesteśmy podzieleni w połowie. A dla państwa stało się coś ważnego, bo głosy, no takie z obu stron stron sceny politycznej dobiegające jednoznaczne przesłanie. To jest przełom, to co się dokonało w ten weekend. Jak sądzicie, Paweł Łączkowski?
Czy się dokonało coś ważnego? Na pewno. No, wybraliśmy naszego prezydenta. Czy poszliśmy na wybory, czy nie, to jest nasz prezydent, jeżeli przyznajemy się do tego państwa.
To prawda, wycytuję Bronisława Komorowskiego z jego przemówienia zaraz po ogłoszeniu sondażowych wyników.
Zupełnie nieświadomie.
Powiedział głęboko, no on akurat powiedział, że to jest jedna z podstaw demokracji, polega na tym ona, że jej wyniki się szanuje.
No ale trudno się z tym nie zgodzić, no bo dokładnie tak jest. Głosowałem już często w wyborach takich, gdzie wcale moi faworyci nie dostawali się do różnych gremiów, ale nie obrażam się na rzeczywistość. Jeżeli
ma pan emocjonalny stosunek do wyników wyborów,
nie,
jeżeli jest niezgodny z pana preferencjami?
Nie, absolutnie. Dlaczego?
No nie, no bo można mieć emocjonalny. Polacy często się kłócą w rodzinach, wśród znajomych o politykę
no
właśnie.
Ja widzi pani raczej do kłótliwych nie należy, to może dlatego. Nie, broń Boże, jeżeli widzę, że poglądy mi bliskie nie są reprezentowane w różnych gremiach, to ani się nie obrażam na rzeczywistość, ani się nie obrażam na tych, którzy mają poglądy, tylko staram się z nim podjąć rozmowę, żeby ewentualnie albo zrozumieć ich poglądy i zobaczyć, gdzie ja się mylę, albo z pełną skromnością spróbować ich przekonać do swoich poglądów.
Mm-hmm. A dla Tomasza Budzyńskiego, dla pana to, co się dokonało, ta zmiana na stanowisku, to rzecz zupełnie obojętna?
Nie, nie, oczywiście, że nie obojętna. Natomiast dla mnie się nic nie zmieniło. Jakby to powiedzieć, bo może powiem inaczej. Na Facebooku przeczytałem parę takich wpisów, jakichś znajomych nawet moich, nie? No to teraz już, gdzie wyjeżdżamy, nie? Albo inni, na przykład, obudziłam się w Kaczolandzie. I to tylko mogę tak powiedzieć, że ja się obudziłem w Polsce po prostu.
W swoim mieszkaniu.
Tak, w swoim mieszkaniu. Mówię, że ani jeden, ani drugi kandydat mi się nie podoba, ale nie obudziłem się w żadnym Kaczolandzie.
No, ale
ani
ma pan poczucie, że zmiana się dokonała jakaś?
Ani
że...
tym bardziej nie mam zamiaru nigdzie wyjeżdżać. Ja bardzo mi się podoba Polska i bardzo lubię ten kraj. Nigdzie nie wyjadę stąd. No. Natomiast chodzi mi o to, że dla mnie nie zmieniło się nic. Ponieważ ten kandydat, który został prezydentem, jest tak samo zły jak poprzedni. No. I tylko tyle. No więc dlaczego ja mam mówić, że coś się zmieniło? Dla mnie się nie zmieniło nic.
Kiedy pan tak, mogę Paweł Łączkowski, oczywiście.
Bo warto zwrócić na jedną rzecz uwagę, że panów postawa nie pozostaje bez konsekwencji. I w sumie ja się z niej cieszę.
Dlatego, obu niegłosujących.
Absolutnie. Mhm. Dlatego, że my z panią prezes właśnie otrzymaliśmy 2 głosy. Nie głosujemy tylko za siebie, ale również za nieobecnych, bo ci, którzy są nieobecni, którzy nie głosują, tak naprawdę oddają nam swoje głosy. Mm. Bo mój jeden głos przy 50% frekwencji waży 2. Mm-hmm, Także ja też się nie obrażam na tych, którzy nie chodzą na wybory, bo to znaczy, że mają do mnie zaufanie.
Znaczy, wie pan, ten taki dosyć protekcjonalny sposób podejścia do problemu frekwencji, ja nie wiem, czy on jest w stanie coś wyjaśnić, czy on po prostu jakby nie eskaluje problemu. Ja oczywiście, że nie głosowałem, natomiast w sobotę mieliśmy wielką demonstrację My Prekariat, która była wrzaskiem, krzykiem, którego nie byli w stanie z powodów wielu usłyszeć kandydaci przez wiele lat jeszcze zanim doszło do tych wyborów. Tak naprawdę są historie, które mają taki swój początek transformacyjny. W tej kampanii widzieliśmy tak kompletne oderwanie, ale oderwanie po prostu od jakiejkolwiek rzeczywistości społecznej. Ja rozumiem, że polityk może być cynikiem, że może rozgrywać cyniczne pewne rzeczy, ale mieliśmy 2 zawodników, którzy kompletnie nic nie kleją. Mieliśmy wielki protest naukowców.
Znaczy, rzeczywistość im umyka. Tak, ale naukowcy zebrali się w Warszawie na takiej skromnej, jak przystało na naukowców, pikiecie dosłownie kilka dni przed głosowaniem.
Pierwsza za 30 lat się zebrali. To jest dosyć ważne, prawda? Studenci po raz pierwszy zaczęli protestować.
A Ministerstwo Edukacji w ostatniej prostej kampanii zapowiedziało 1 000 000 000 zł na podwyżki dla naukowców. To tak na marginesie.
Ja te podwyżki dla naukowców najchętniej bym omówił w osobnym programie, ponieważ jest to jedno z największych nadużyć, jakie mają miejsce.
Ale to mówi pan o tym protekcjonalnym, jak pan nazywa to, nie?
Tak, to znaczy jest takie stare anarchistyczne hasło, że gdyby wybory mogły coś zmienić, to byłyby zabronione. I te wybory naprawdę nic nie zmieniają. To znaczy nawet trochę zmieniają na plus, bo jest szansa, że jednomandatowe okręgi wyborcze z powodów tam techniczno-politycznych po prostu się nie udadzą. A to byłby bardzo destrukcyjny problem, proces. Mieliśmy faceta, którego popiera, nie wiem, Macierewicz i Jacek Kurski przeciwko facetowi, którego popiera Roman Giertych. To nie była 4 RP kontra 4 RP. To były 2 wersje lekko zniuansowane 4 RP. To nie było wyboru.
Ja tylko chciałem dobrze być zrozumianym. Absolutnie nie chciałem być protekcjonalny, chciałem być nieco żartobliwy, ale widocznie mam ciężkie poczucie humoru. I oczywiście, że dla mnie to, że 44% moich współobywateli nie chodzi na wybory, to jest problem. Ja tego nie dezawuuję i absolutnie to jest problem, tak?
Ale to trzeba odpowiedzieć sobie, no skąd się to bierze na przykład, bo wie pan, ja mogę powiedzieć wprost, jakby tak cofnąć się trochę dalej, to ja uważam wprost, no, że politykę polską od 25 lat, ja uważam, że to jest katastrofa po prostu, o tak.
Ale pan, dokładnie. Kiedy pan przestał głosować, bo rozmawialiśmy przed wejściem do studia i przestał pan całkiem niedawno.
2005 i tak dalej, ja uważam, że ta polityka, jaką jest Polska, te wszystkie rządy, to jest katastrofa po prostu, o tak. Tak. We wszystkim prawie. Ale tam są takie rzeczy, jak na przykład szkolnictwo, na przykład, co jest katastrofa do kwadratu, na przykład dla mnie. To,
i nie ma pan zamiaru wybierać wszystkie... między mniejszym a...
Nie, bo proszę pani, no przecież kto jest za to odpowiedzialny? Teraz są głównie te partie PO i PiS, no i one się, prawda, tutaj ze sobą...
Wymieszały się całkowicie.
Tak, całkowicie. To jest, dla mnie nie ma prawie żadnej różnicy między tymi dwoma ludźmi. No więc niech się pan się pyta, dlaczego ludzie nie głosują. Może właśnie z tego powodu.
No dobrze, ja wracam do Marii Pasławiszniewskiej z pytaniem, bo pani była kandydatką popieraną przez Platformę tutaj w Poznaniu i trochę pani zobaczyła politykę od podszewki. Skąd się bierze to poczucie, chyba ugruntowane jednak na doświadczeniu rzeczywistym, szczególnie widzianym w tej kampanii, że ta polityka naprawdę jest kompletnie oderwana od życia zwykłych ludzi? Gdzie ci politycy żyją swoimi myślami podczas kampanii, nagle sobie przypominając nawet nie do końca o wszystkim, o czym
właśnie, ja myślę, że wybraliśmy taki partyjny system i te partie polityczne, które są obecne na scenie politycznej, zrobiły się takimi korporacjami, które się zajmują swoimi interesami i w tych kręgach problemów ich bezpośrednio dotyczących się poruszają i rzadko który z tych polityków wychyla nos i uszy, żeby słyszeć, co się dzieje tak naprawdę w Polsce i wśród obywateli.
Pani kandydowała w Poznaniu ugrupowania największego, tutaj wygrywającego zwykle wszystko poza wyborami prezydenckimi do momentu, kiedy jednak przypadkiem te wybory tutaj w to ugrupowanie wygrało. Więc na tym lokalnym podwórku, czy kiedy pani startowała, to w partii było takie coś, żeby taka potrzeba, żeby zdiagnozować potrzeby mieszkańców, sprawdzić, czego oni faktycznie oczekują od nowej władzy. Jak to wyglądało od podszewki? Czysty marketing polityczny, który widzimy, czy próba dotarcia do mieszkańca i zrozumienia go?
W czasie, kiedy ja startowałam i przygotowałam strategię metropolitalną dla Poznania, to Platforma i przedstawiciele Platformy niespecjalnie angażowali się w przygotowywanie jakiejkolwiek strategii, aczkolwiek zawsze interesowali się takimi marketingowymi badaniami, poparcia, sympatii, antypatii, innymi słowy sondażami. Czy są na fali wznoszącej, czy wręcz przeciwnie. Natomiast przyznaję z bólem pewnym, że takich partnerów do merytorycznego namysłu nad przyszłością miasta to zbyt wielu nie miałam.
Czyli to, o czym marzyłoby się nam, że na tym polega polityka, tak?
Ale żeby nie brzmiało to tak pesymistycznie, to muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe rozmowy toczyły się w wielu innych środowiskach wśród poznaniaków, nie związanych bezpośrednio z polityką czy z partiami politycznymi. I z tych rozmów wynosiłam bardzo wiele. Pozwalało mi to w jakimś sensie modyfikować tą strategię, czy nawet powiedziałabym ją formułować w taki sposób, żeby była zrozumiała dla wszystkich. To była wielka wartość, dlatego ja jestem optymistką, że nie wszystko jest jeszcze stracone i nie jestem pewna, czy taka odmowa partycypacji w demokracji jest najlepszym rozwiązaniem. Po prostu obecni nie mają głosu.
Pani, co ja mogę powiedzieć, bo tak, nie wiem, czy demokracja w obecnej sytuacji jest najlepszym rozwiązaniem w ogóle.
Pytanie, czy demokracja by się przedstawicielska, oczywiście.
Można by się tak zastanowić.
Tak, to już jest zupełnie inny problem, nad którym można by też.
Mamy telefon, odbierzmy, zobaczmy, posłuchajmy naszego słuchacza, kogoś mamy na linii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy panią i słuchamy.
Proszę państwa, dobry wieczór. Chciałam powiedzieć, że moi rodzice, jak jeszcze żyli, zebrali nas, całą czwórkę dzieci w 60 roku. Wszyscy już mieliśmy założone rodziny i mama powiedziała tak: kochane dzieci, chcę wam powiedzieć, że Polacy umieją się kochać, zjednoczyć. W przelewać krew, być bohaterami na całym świecie, ale tylko jak są pod okupacją, pod zaborami, ale jak odzyskają wolność, nic innego nie robią, tylko się kłócą o stanowiska. I mówią po prostu, my, moi już wolny Polski, nie doczekamy, ale wy możecie doczekać. To o tym pamiętajcie. I chciałam powiedzieć, że cała czwórka nas, rodzeństwa, doczekała wolnej Polski. I teraz jesteśmy od 25 lat świadkami właśnie tego kłótliwego państwa. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Bardzo. Co chciałam powiedzieć, przez całe moje życie odezwałam się po raz pierwszy na antenie.
Bardzo pani dziękujemy. W takim razie, że to u nas. Dziękujemy. Rozumiem, że pani jest jedną z tych osób, dziękuję bardzo, które zawsze w wyborach głosują. A ja w takim razie mam teraz pytanie do Pawła Łączkowskiego, bo tutaj z jednej strony Maria Pasławiśniewska mówiąca o tym, że to oderwanie jest i poniekąd potwierdzająca te odczucia choćby Tomasza Budzyńskiego, że polityk swoje, a mieszkaniec i zwykłe życie swoje. Pan obserwował chyba pierwsze wybory, w których Barack Obama wygrał, te przełomowe pod hasłem Change, tak? Andrzej Duda teraz z tym Change Polkim też szedł do władzy i ją zdobył. Tam to jest w skali makro? Sam czysty marketing?
Żeby być ścisłym, to obserwowałem, kiedy pierwszy raz Barack Obama dostawał się do Senatu. Później, akurat tak się złożyło, że byłem w Chicago. Później, kiedy startował właśnie w pierwszej kadencji swojej. No ja jestem zafascynowany procesem wyborczym w Stanach Zjednoczonych, więc może tu nie będę obiektywny.
Wielu Polaków, dlatego to pytam.
Tak. Mhm. Tylko tam nie ma partii politycznych. Bo tak naprawdę Republikanie i Demokraci to są dwa wielkie komitety wyborcze, które budzą się na wybory. I to są takie zrzeszenia różnych organizacji społecznych. To jest zresztą taka, żartobliwie się mówi, że jak Amerykanin szuka, znaczy jak ma problem do rozwiązania, to szuka organizacji, która mu pomoże, a jak Polak ma, to zakłada organizację. I to troszeczkę tak jest. I to jest clue tamtego systemu. Tam nie ma partii, mówię o partii republikańskiej, partii demokratycznej, no tak. Ale to nie jest taki system jak u nas.
Ale dla mieszkańca oznacza to tyle, że on czuje, że to, co się dzieje, jest bliżej jego rzeczywistych problemów, jego życia, że ci, którzy sprawują władzę, bo przez niego zostali wybrani, odpowiadają na jego zamówienie po prostu?
Tak, dlatego, że lokalne społeczności, ale też różne organizacje, już nie mów, wspomnę o NRA, czyli dotyczące pozwolenia na znoszenie broni, takie bo ona jest taką najsilniejszą organizacją, ale różne organizacje mają wpływ na dobór kandydatów. Już na etapie doboru kandydatów i Partia Republikańska, i Partia Demokratyczna muszą negocjować z mieszkańcami, kto będzie kandydował na dane stanowisko. Pamiętajmy, że tam się też prokuratorów wybiera. I też program się negocjuje. To jest zupełnie inny system niż u nas, kiedy, tak jak pani prezes powiedziała, no, robi się jakieś sondaże, badania, tak, czy ktoś ładniej wygląda, czy lepiej blondyna, czy bruneta, prawda, czy lepiej będzie tańczył, czy śpiewał.
No bo nam się wydaje, że to jest taka czysty marketing, nic ponad to, a wręcz przeciwnie jest tego, co pan mówi, tak? Jednak to patrzenie na ręce władzy jest od najniższego poziomu.
Jest od najniższego poziomu. Oczywiście to nie oznacza, że im wyżej, tym ten dobór jest w sumie i węższy, i gorszy, tak? No bo nie wszyscy byli na przykład zwolennikami Michaela Mneya, tak? Kiedy startował z Partii Republikańskiej, ale on był pewnym kompromisem. I to tam zdecydowanie widać większe powiązanie między politykami, a życiem. To jest troszeczkę też pochodna legendarnych Jowów, tylko ja bym tylko od razu chciał powiedzieć, Jowowi nierówny.
To o Jowach jeszcze na momencik, mamy też telefon, ale najpierw zanim słuchasz, to mam jednak tutaj pytanie do panów, do Mikołaja Iwańskiego chociażby. To oczywiście żadne streszczenie nawet tego, co się dzieje w Stanach, ale coś takiego byłoby zmianą?
Nie, no w żadnym wypadku, ponieważ z perspektywy...
Móc patrzeć na ręce od...
Nie, no fajnie byłoby patrzeć na ręce, natomiast nie przenośmy technicznie, czy nie zapatrujmy się w takie jakby konkretne techniczne rozwiązania, bo to jest jakby jeden z takich najgorszych elementów myślenia w kategoriach trochę neokolonialnych jednak, że my zawsze staramy się coś podpatrzeć gdziekolwiek i przenosić to tak punktowo.
Nawet nie to sugeruję, raczej jestem ciekawa tego, czy to, czego ludzie niegłosujący oczekują, to jest to, żeby odczuć, a jeżeli tak, to kiedy by odczuli, że oni faktycznie mają wpływ na to,
ludzie
co się dzieje?
Ludzie odczuwają wpływ na to, co się dzieje w momencie, kiedy są w stanie dokonać zmiany. I to jest źródło sukcesu Andrzeja Dudy. Faktycznie, niezależnie od tego, jaka ta zmiana będzie, ludzie mieli poczucie jakiejś sprawczości. I faktycznie Andrzej Duda był im w stanie to dać. Bronisław Komorowski w ogóle nie rozumiał tego
problemu. Ale można mieć poczucie sprawczości, nie głosując.
Słucham?
Ale można mieć poczucie sprawczości, nie głosując.
To jakby musimy jeszcze trochę głębiej wejść, bo to nie jest kwestia absencji ludzi, którzy powinni się czuć źle moralnie, że nie poszli zagłosować, tylko z absencji polityków, którzy odłączają się od jakiejkolwiek namiastki dialogu. Ja mogę wymienić z rękawa po prostu 15 problemów, które w tej kampanii w ogóle nie były poruszone.
To o tym za chwilę, ale chcę wam powiedzieć, że ludzie, którzy zagłosowali na Kukiza w pierwszej turze, to są ci, którzy normalnie nie poszliby po prostu w ogóle do wyborów.
Prawdopodobnie,
tak?
Część z nich by nie poszło.
Ale tylko część, to po pierwsze. Paweł, po drugie, kwestia dialogu to nie jest oczekiwanie z jednej strony na to, że ktoś ze mną będzie chciał rozmawiać, ale to też ja mogę wywrzeć presję na tej osobie. Ja zawsze podczas różnych spotkań tego typu zadaję jedno pytanie. Kiedy ostatni raz byliśmy u swojego posła? Czy znamy, jak on się nazywa? Posłowie z naszego okręgu wyborczego.
No to jest drugi kij ma dwa końce. Z jednej strony mówimy, że oni nie interesują się nami, i z drugiej strony pytanie, czy mieszkaniec też chce być aktywny. Ja o to też chciałam zapytać, ale odbierzmy telefon. Dobry wieczór, słuchamy panią czy pana.
Dobry wieczór, witam panią redaktor, witam gości, Teresa się kłania. Ja mam dwa pytania. Po pierwsze, to nie rozumiem sensu tej audycji, bo o czym my mamy rozmawiać? A po drugie, do niegłosujących. Proszę państwa, ja pamiętam te czasy, kiedy jeszcze była władza komunistyczna, kiedy my walczyliśmy o uczciwe, prawe wybory i nie idąc do głosowania, lekceważycie państwo tych wszystkich, którzy walczyli o prawowite wybory, o wolne wybory, wolnej Polsce. A wybrany kandydat na prezydenta, ja też się obudziłam w Polsce, nie obudziłam się nigdzie indziej. I proszę państwa, uważam, że dobrze, że wybrano tego kandydata, bo już dzisiaj zdołałam przeczytać, że kancelaria prezydenta wycofała jedną rzecz, którą narodowi prezydent obiecał. To jest masakra, to jest lekceważenie wyborców, to jest lekceważenie narodu, to jest jakaś
buta, to
jest coś strasznego.
Bardzo dziękuję. Wyjaśnię tylko niezorientowanym do końca. Prezydent Komorowski wycofał się z obietnicy dotyczącej możliwości przejścia na emeryturę po 40 latach pracy. Tomasz Budzyński, no to głos, o którym pani mówiła, też jest takim głosem mocno odnoszącym się do pana życiorysu, no bo grał pan w takiej antysystemowej kapeli, grał w takim, uczestniczył jako człowiek aktywny w środowisku, które kontestowało ten system, a teraz przyszedł pan do takiego biernego, powiedziałabym, kontestowania.
Nie, ja...
No bo nie głosuje pan, to jest bierność.
Nie głosuję, dlatego, że nie mam, jeszcze raz mówię, na kogo głosować, natomiast nie będę głosował na mniejsze zło, bo to się jest sprzeczne z moim sumieniem. Po prostu. I to jest bardzo proste. Ale to się skądś wzięło. Prawda? No to jak mówię, kiedyś głosowałem jeszcze, ale jak to się mówi, beczka się przelała i już dosyć tego. No, po prostu. Mhm. Więc czyli ja nie, też no, nie zgadzam się, że ja tutaj nie szanuję ludzi, którzy walczyli o niepodległość Polski. Ja bardzo szanuję tych
nic
ludzi. Ale ja tych ludzi, nie. Ja
nawet nie zasugerowałam.
Nie, pani słuchacz. Nie? Natomiast ja wręcz bardzo tych ludzi szanuję. Natomiast ja nie widzę tych ludzi wśród obecnych kandydatów na prezydenta.
A czy Kukiz jest dla pana człowiekiem wiarygodnym?
Nie.
To nie jest ten kierunek. To
nie jest to
ten
mój kandydat.
Wyraz buntu. On też nie skłoniłby pana. Do...
Nie.
No to jest... Co by się musiało stać, żeby taka osoba jak pan poszła do wyborów? Kto musiałby się pojawić? Ten nieobecny to jest kto?
Wie pani, mnie to jakby... No, to trudno mi teraz jest to powiedzieć, ale ja nie skreślam, nie przekreślam przyszłości. Jakby,
no wiem, dlatego jestem ciekawa. No bo takich osób jak pan jest mnóstwo w Polsce.
Ja chciałbym, żeby pojawił się taki człowiek, nie? Natomiast teraz na dzisiaj go nie ma, no nie? Natomiast to nie jest tak, że ja na przykład gardzę tymi ludźmi, co teraz rządzą. Rozumie pani? To nie jest tak, że... No, tak jak ja powiedziałem, ja nie chcę wyjechać z tego kraju.
Rozumiem.
A wręcz przeciwnie. Bardzo chętnie tutaj zostanę i obudziłem się w Polsce. Natomiast ten Duda, który wygrał, ja, że tak powiem, to nie jest jakiś ktoś, którego ja teraz będę nienawidził i czekał, tylko jak mu się noga podwinie. Życzę mu jak najlepiej. No. Że tak powiem, za wiele sobie nie obiecuję, o tak, no ale no życzę, żeby mu się, no nie wiem, żeby może, a nuż coś się uda, chociaż nadziei nie mam.
Ja chciałem jeszcze powiedzieć, kogo brakowało w tych wyborach. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, natomiast Bronisław Komorowski chyba kilka miesięcy przed wyborami podjął bardzo egoistyczną, małostkową decyzję, kiedy odmówił Piotrowi Ikonowiczowi ułaskowienia.
Chodziło o długi, prawda?
Nie, chodziło o wcześniejsze zatarcie wyroku, ponieważ Piotr Ikonowicz miał jakiś mały wyrok, który odpracował za napaść na funkcjonariusza podczas blokady eksmisji. Zupełnie czysta moralnie sprawa. Generalnie instytucja ułaskawienia służy do tego, żeby ją w takich sytuacjach wykorzystywać. Bronisław Komorowski zachował się niesamowicie egoistycznie i krótkowzrocznie, odmawiając Ikonowiczowi tego, no, użycia tego prawa. Piotr Ikonowicz w związku z tym nie wystartował w wyborach. Brakowało, strasznie brakowało. Ja nie mówię, że Piotr Ikonowicz jest człowiekiem, na którego w 100% bym zagłosował, ale strasznie brakowało po prostu innego bieguna. Mieliśmy galerię po prostu mniej bardziej prawicowych kandydatów. Nie chcę mi się w to wchodzić. Brakowało strasznie tej osoby. Możliwe, że Komorowski sobie wtedy strzelił w stopę, ponieważ ludzie zmobilizowani przez Ikonowicza albo przez jego język, to byłoby to 3%, których mu wczoraj...
A Kukiz
po prostu
Stanisza nie wszedł?
Nie, z Kukizem jest inny problem, ponieważ Kukiz buduje pewien potencjał buntu, który jakby społecznie potrafi intuicyjnie świetnie odczytać. Mm-hmm. Nikt z polityków jakby nie miał takiego nosa jak Kukiz, natomiast nadaje mu taką paskudną, prawicowo-narodową formę, ponieważ każdy bunt w Polsce musi być prawicowy. To jest to nieszczęście. Mm-hmm. I dlatego tego Ikonowicza chociażby tak brakowało. Polska jest zawsze kościelna w formie i kapitalistyczna w treści. I Kukiz po prostu... Ja nie wątpię w jego dobrą wolę, bo on na pewno miał dobrą wolę. Natomiast zbudował coś niesamowicie destrukcyjnego. Ale jakby to też jest wpisane w demokrację, prawda? Bo jeśli budujemy taką sferę wykluczenia, jeśli nie dajemy innych narzędzi do organizowania się ludziom, a pamiętajmy, że Polska rękami i nogami się broni przed realizacją Trybunału w Strasburgu, który nakazywał zmianę ustawy o związkach zawodowych, żeby chociażby tych prekariuszy wszystkich...
To o tych tematach pomijanych to za chwilę, ale to no właściwie teraz chciałabym właśnie o to państwa zapytać, bo wspomniał pan o Piotrze Ikonowiczu jako takim symbolu tej części w ogóle społeczeństwa, która chyba dopiero powoli teraz dochodzi do głosu. Maria Pasław-Wiśniewska, z pani punktu widzenia tematy, których zabrakło w ogóle podczas tej dyskusji nad wyborem prezydenta, bo wydawało się, że mnóstwo słów padło, mnóstwo obietnic, zapowiedzi, ale może zabrakło takich najważniejszych, na które ludzie faktycznie czekali.
Z mojego punktu widzenia zabrakło przede wszystkim takiej strategicznego namysłu i jakiejś propozycji na przyszłość. Oczywiście ja się zgadzam, że jest dużo takich bieżących spraw do załatwienia, ale ja bardziej koncentruję się na takich sprawach strategicznych i mnie się wydaje, że unikanie w dyskusji politycznej tematów, które z jakichś powodów są niewygodne politycznie, jest zwykłą intelektualną dezercją albo nawet tchórzostwem.
No ale wydawać by się mogło, że te niewygodne politycznie tematy to chociażby jedwabne, wysunięte przez kandydata Dudę podczas kampanii.
Nie, wydaje
kampanii,
mi się, że ważne dla przyszłości naszego, dla przyszłości Polski są tematy takie jak na przykład nasza rola w Unii Europejskiej. To czy nie rozumiem jakiegoś irracjonalnego strachu przed dyskusją, czy chcemy być w strefie euro, czy nie, czy możemy mieć z tego pożytki, czy nie, nie
tak
będziemy...
Tak zwani spec od marketingu politycznego powiedzą w tej chwili, co jest nieatrakcyjne, jeśli
no
chodzi o przekaz.
No właśnie o tym mówię i temu się sprzeciwiam i uważam, że to jest właśnie ta dezercja polityków przed prawdziwymi problemami. Podwyższyliśmy wiek emerytalny. Z punktu widzenia demograficznego, z punktu widzenia... wielkości emerytur, to jest słuszna decyzja. Ale z drugiej strony nikt nawet się nie zająknął, gdzie ci młodzi ludzie i ci starsi ludzie, którzy będą dłużej pracować, znajdą miejsca pracy. Po prostu nasza gospodarka się rozwija tak siłami własnego rozpędu. Nikt nie nadaje jej jakichś impulsów, jakichś kierunków. Do tej pory nam się udawało, ale ja się obawiam, że przez następne 25 lat to bez takich impulsów i bez takiego świadomego ukierunkowania może nam się nie udać. Nikt nie podjął w ogóle tej dyskusji.
To znaczy odpowiedź na takie proste pytanie, Iwański. Co się stanie za 5 lat tak naprawdę? Jaki jest pomysł na rozwój? To jest jakby jedna rzecz, ale druga
brak
rzecz...
Brak wizji, tak? Brak wizji i strategii.
No właśnie.
Brak w ogóle nawet pomysłu, że warto byłoby takie pytanie zadać. A za 5 lat będzie dosyć duży kłopot. Natomiast całkowita nieobecność kwestii związanych z zatrudnieniem, czyli tego fragmentu polityki społecznej, polityki jakby makroekonomicznej, która jest jakby czymś najbardziej drażliwym, ponieważ w Polsce mamy taki regres, jeśli chodzi o formy zatrudnienia, te straszne ilości ludzi, którzy sobie pozakładali firmy, działalności i myślą, że są wielkimi biznesmenami, a to jest taka sama forma śmieciówki po prostu jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, przecież Mhm. Ostatnio, kiedy byliśmy na spotkaniu w Ministerstwie Pracy, dowiedziałem się o takiej sytuacji, że w firmie brukarskiej, gdzie po prostu robi się kostki brukowe, ci robotnicy dostali umowę o dzieło, żeby korzystać z tego samego odpisu, który mają artyści, 50% kosztów uzysku. Mamy zupełnie bezwładną inspekcję pracy, która nie jest w stanie z tym nic zrobić. Mieliśmy na przykład, ale to już w ogóle, nawet tak marketingowo, mieliśmy całą serię doniesień o przestępstwach popełnianych przez komorników. Czy ktokolwiek w ogóle ruszył ten temat, że trzeba byłoby zreformować może trochę rynek długu, który w Polsce funkcjonuje fantastycznie, sprawnie i było to napisane przez lobbystów.
Pan jest w tej rzeczywistości zanurzony, a ja się zastanawiam, ilu Polaków w ogóle zdaje sobie sprawę ze skali tego problemu, bo ja nie mówię o tym morzu ludzi zatrudnionych na te ułomne formy umowy, ale ilu tych, którzy mają w miarę wygodne życie, zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest skala tego problemu. Mamy telefon, odbierzmy, posłuchajmy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Witam państwa.
Zastanawiam się, czy państwo w ogóle poznaliście program obecnego prezydenta.
Właśnie rozmawiamy o tym, czy podczas kampanii kandydaci docierają do ludzi ze swoimi pomysłami.
No więc to jest również kwestia mediów. Na ile zainteresowane były media tym, co Andrzej Duda miał do powiedzenia. I czy na przykład z Radia Merkury, ktokolwiek był na spotkaniu w siedzibie panu Nabieniawskiego, gdzie występował właśnie Andrzej Duda i mówił o tym, że jednym z najpilniejszych zadań, jakie podejmie, będzie stworzenie Narodowej Rady Rozwoju.
Mam nieodparte wrażenie, że ktoś z radia tam był, ale nie dam sobie głowy uciąć za to, jeżeli...
Proszę panią, to nie jest tak, że Duda wygrał tylko dlatego, że jest młody i dynamiczny i zna języki. Duda wygrał również dlatego, że przybył pewną wizję Polski. Polski, która ma być krajem dla Polaków. Pokazał, że chce stworzyć program reindustrializacji tego kraju. Nie na darmo Solidarność poparła Andrzeja Dudę, widząc w nim człowieka, który nie tylko wycofa podwyższenie wieku emerytalnego, to nie jest żadnym podwyższeniem wieku rozwojem.
Bardzo panu dziękuję. Pan pozwoli, ale nie będziemy dzisiaj już streszczać programu kandydatów i tego wygranego, i tego przegranego. Bardziej chcemy rozmawiać trochę o tym, jak politycy w ogóle podczas kampanii do mieszkańców mówili, a okazuje się, że średnio docierali z różnymi ważnymi wątkami. Tomasz Budzyński, pan ma poczucie, że jakie wątki takie kluczowe w ogóle nie są podejmowane?
Najważniejsze wątki.
Ale to znaczy jakie? Bo ciągle próbuje się dowiedzieć.
Bardzo proste. Człowiek potrzebuje tylko dwóch, trzech rzeczy do szczęścia, tak naprawdę. Żeby miał pracę, przede wszystkim we własnym kraju, żeby mógł pracować i zapracować na godne życie. To jest najważniejsza rzecz. Bo jeżeli ja słyszę, że przecież możecie gdzieś wyjechać, no to sorry, przepraszam bardzo, dlaczego mam wyjeżdżać z własnego kraju?
To prawda.
Mam wyjeżdżać, no przecież to jest jakiś ręce opadają.
To gdzieś jest odpysk kampanii, pan zobaczył, bo rozumiem, że chodzi o wypowiedź Komorowskiego,
ja tego nie słyszę, żeby człowiek, nie wiem, głowa rodziny, mężczyzna, miał pracę i mógł za te pieniądze utrzymać swoją rodzinę. Dwa, żeby nikt na nas nie napadł, prawda, jakiś obcy kraj, na ulicy, żeby było bezpiecznie. Tak naprawdę to chyba jest wszystko. Ale wie pani?
No jeszcze ustawa reprywatyzacyjna, żeby nikt mu mieszkania nie zabrał.
No dokładnie. No,
i pan ma poczucie, że o tym politycy w Polsce nie mówią, o tym wszystkim?
Ja słyszę tylko o in vitro, o jakichś innych...
Gender.
I o gender i tak dalej. Czyli... Że pani, to są jakieś marginesów powinien być.
Spory światopoglądowy, atrakcyjny, medialnie, pana kompletnie nie interesują.
A to są trzy rzeczy, o których oni nie chcą rozmawiać.
A trudno się z panem Tomaszem...
Paweł Łączkowski.
Trudno się nie z taką prostą, ale jednak trafioną diagnozą nie zgodzić.
Esencja życia, prawda? Najważniejsze
rzeczy. Rzeczywiście, są te kluczowe dla nas rzeczy istotne, ale ja zawsze staram się optymistycznie patrzeć na życie i wyciągać nawet z sytuacji może niezbyt komfortowych coś pozytywnego. Ja bym wyciągnął z tej kampanii coś bardzo pozytywnego, że coś drgnęło w relacjach między obywatelami a państwem.
No bo obywatele chyba zmusili to państwo do tego, prawda?
Wyjęła
chodzi panu o ten bunt, tak? Który gdzieś stanął u bram.
Ja bym to coś drgnęło, tak? Mhm. I tutaj trudno nie wskazać Pawła Kukiza jako tego, który to drgnięcie zainicjował. Co prawda pewnie byłby zaskoczony, że został jako paskudny narodowo-kapitalista tutaj określony w tym studiu, mimo że sam mówi o sobie, że ma lewicowe serce. No to rzeczywiście dość intrygujące. bo sam się tak deklaruje, ale...
ale czy Paweł Kukiz mówił o tych wątkach, o których mówi Tomasz Budzyński?
Ja bym tylko na jedną chciał zwrócić, na niuans drobny, który pan poruszył. Pan powiedział najpierw, że chodzi mi o to, żebym miał pracę, a potem pan dodał, że pochodzi mi o to, żebym mógł pracować. Drobna różnica. Czy my chcemy, żeby pan miał pracę, bo państwu panu tą pracę da, czy pan chce mieć warunki do pracy? Bo to są dwie różne rzeczywistości. Ja się przed chwileczką dowiedziałem, że przez 10 lat mojego życia zawodowego byłem ułomny, bo ja prowadzę swoją działalność i przez 10 lat wyłącznie z tego żyłem. Nie czuję się, proszę pana, ułomny.
Ja mówię ja o się świetnie realizowałem która też ma firmę i która ma miesięczny przychód, wie pan, 4 tysiące albo 3 tysiące, z czego połowę oddaje na opłaty.
Okay.
I jej ktoś wmawia cynicznie, że ona jest przedsiębiorcą. Ona nie jest przedsiębiorcą. Ale teraz... Jeśli pan ma przychód, powiedzmy, 5-7 tysięcy, z tą firmą już da się żyć, nie? Co prawda... Korzysta pan z bardzo preferencyjnej stawki ZUS-owskiej, która nie jest progresywna i w ten sposób potem klasa średnia krzyczy, że ZUS ją okrada i tak dalej.
Coś za coś. Nie,
ale oddzielmy ludzi, którzy mają kilkutysięczny dochód od kogoś, kto ma 3-4 tysiące, jest pielęgniarką, jest kierowcą tira.
Chciałbym, żeby pan doprecyzował ten przykład, który pan poruszył, bo pan wskazał tych robotników, już nie pamiętam, to był Kostka Brukowa, tak? Pan wskazał, że oni wybrali sobie po to, żeby się tak rozliczać. Pan powiedział. W związku z czym teraz pytanie. Jeżeli ktoś im narzucił tą formę zatrudnienia, to nie zazdroszczę, ale znam wiele przypadków, gdzie ludzie naprawdę sami wybierają.
Ja chcę pan powiedzieć, że oni zawsze mogą pójść poszukać innej pracy. Żartuję w tej chwili.
W ogóle ten wymysł. Rynek pracy jest asymetryczny.
Ale kto z państwa szukał w ostatnim okresie kafelkarza, robotników na budowę? Bo tak, ja mam takie doświadczenie.
Jest problem z dostępem.
Jest problem. Ale dlaczego?
To panu jasno w takim razie przypomina mi o tym moim pytaniu. Na ile ludzie w Polsce mają świadomość tego, że jest taka, a nie inna skala problemów, jak są na tym podstawowym, najważniejszym poziomie, koszula najbliższa ciału. Brak pracy.
Muszę w to wejść, ponieważ problem jest taki, że mamy jakąś taką fałszywą świadomość. Zobaczmy, jak wyglądają demonstracje związkowe w Polsce. Oni wszyscy są obrędowani biało-czerwono i po prostu idą walczyć z komuną i kompletnie
zależy,
po prostu nie wiedzą...
Zależy, związek chyba, prawda?
Te główne związki. OPZZ może trochę mniej walczy z komuną, Solidarność zawsze walczy.
Inicjatywa protestuje, to rozumiem, że to wygląda inaczej, tak?
Nie mamy symboli narodowych, po pierwsze. Po drugie, jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że związek zawodowy służy do tego, żeby bronić ludzi przed pracowcami i reprezentować interesy pracowników wobec pracodawcy. I nie wchodzimy w spory światopoglądowe, korzystając z takiej starej, dobrej, anarchosyndykalistycznej tradycji, po prostu wierzymy w samoorganizację.
To trochę sam sobie pan zaprzeczył, krytykując przedtem kościelny charakter systemu w Polsce.
Czemu sobie zaprzeczyłem?
No bo najpierw pan krytykował system, który funkcjonuje w Polsce z punktu widzenia tego, że on ma elementy nawiązania do wartości chrześcijańskich.
Ale gdzie to jest
pani koherencja? A teraz pan mówi, że jest pan ambiwalentny pod względem wartości. No, albo jedno, albo drugie.
Bo ja tego tak... nie rozumiem,
ale może
polega.
Nie wchodząc już w głębie tych przemyśleń, to jest taki przekrój społeczeństwa. Są kontestatorzy bardziej pesymistyczni, są ludzie bardziej tacy twórczy i bardziej optymistyczni. Ta dyskusja wnosi bardzo dużo wiedzy politykom o tym, co jest ważne. I już z tej krótkiej naszej tutaj dyskusji wyłania się bodajże najpilniejszy problem polskiej gospodarki, to jest potencjał do tworzenia miejsc pracy. To nie jest temat oczywiście na 5 minut rozmowy, ale
jakość tych miejsc pracy
i jak długo chcemy konkurować w Europie i na świecie wielkością niższymi kosztami wynagrodzeń. To jest bardzo poważny problem i nad tym trzeba się zastanowić. I to, czego mi brakowało, to między innymi dyskusji na ten temat.
Ale ja mam do pani pytanie, odwołując się do pani pracy, doświadczenia zawodowego obecnego i przyszłego. Pani była prezesem banku, pani też wykłada na uczelni. Tymczasem 60% studentów w tej chwili zagłosowało na Andrzeja Dudę, ale w pierwszej turze bardzo wielu z nich poparło Pawła Kukiza. Wydawać by się mogło, że to ludzie tacy świadomi, interesujący się polityką i nagle głosują na kogoś, kto jest zaprzeczeniem polityka. Kiedy pani z tymi studentami ma do czynienia na uczelni, jak oni funkcjonują w ogóle, jeżeli chodzi o politykę? Interesują się tym, czy to są ludzie, którzy podejmują przypadkowe decyzje?
Mnie się wydaje, że bardzo się interesują. Mam wrażenie, że mam do czynienia z mądrymi i odpowiedzialnymi młodymi ludźmi. I dla mnie ta decyzja nie była wcale głupia. Mhm. Minęło 25 lat od transformacji. Wiele problemów załatwiliśmy, wiele nowych problemów się pojawiło, i nikt z polityków nie miał nic do zaproponowania. Wobec tego ci ludzie opowiedzieli się za zmianą. Po prostu opowiedzieli się za zmianą. To jest taka pokoleniowa zmiana. To jest bardzo jasny sygnał. Mam nadzieję, że nowy prezydent, którego mamy, i politycy przed wyborami parlamentarnymi ockną się, zaczną słuchać obywateli i wyciągną z tego wnioski.
Sceptycznie jestem nastawiona, bo rozmawiałam z politykami w różnym wieku Platformy między pierwszą a drugą turą i ich pytałam, ale też PiSu, z ich punktu widzenia, co nie zagrało, co wpłynęło na wyniki, które zaskoczyły wielu. Powiedzieli, przestaliśmy umieć mówić. Nie przestaliśmy mówić rzeczy, które są ważne, tylko przestaliśmy umieć mówić tak, żeby nas słuchano.
A powinni się nauczyć słuchać. To absolutnie się z panią zgadzam. To jest istotna różnica. Często się mówi o tym młodszym pokoleniu, że jest roszczeniowe, a ja bym powiedział, że ono się nauczyło wymagać. I to jest też ważny przekaz, który powstał w tej kampanii, że my od
polityków powinniśmy... Boję się, że pan, kiedy mówi wymagać, mówi pan z perspektywy 30-latka, a nie z perspektywy tego 20-parolatka, który za chwilę będzie...
Za chwilę będzie 30-latkiem.
Będzie 30-latkiem, ale do tego czasu może 20 razy będzie szukał pracy.
Ale wszyscy mówią, że są roszczeniowi, ale czego oni chcą?
Nie, bo ja pytam właśnie, czy to jest roszczeniowość, czy instynkt samozachowawczy.
Może tak. Nie,
jakby na jakim poziomie operujemy?
Motywacji nie będę tutaj analizował, bo myślę, że ona jest bardzo indywidualna, ale oni widząc, mając więcej kontaktu z Europą Zachodnią niż to miało pokolenia starsze, oni od polityków zaczęli wymagać. To jest ktoś, kto ma im służyć. To nie jest ikona, w którą się jest wpatrzonym i się cieszy, bo można sobie uścisnąć dłoń i zrobić w tujtwocie, tylko to jest ktoś, kto ma w moim interesie tam walczyć. Mhm. I to moim zdaniem jest olbrzymi sukces tej kampanii, byle on przetrwał.
Mamy do czynienia z zjawiskiem, mianowicie z narastającą falą skrajnej prawicy. I to jest niestety efekt, po pierwsze, kryzysu,
znowu
który...
Znowu politologicznie. No niech pan
niech pan powie.
Powtórzę, politologicznie?
Ideologicznie.
Skrajna prawica w Polsce, ruch narodowy, to jest zjawisko, przepraszam, jakie?
1%.
Biologiczne? Tylko faceci, którzy demolują Warszawę, do których uśmiecha się PiS, do których uśmiecha się Gowin.
Pana poczucie, że to jest fala, która narasta i groźna fala.
Absolutnie. Im dłużej trwa kryzys, im dłużej próbujemy politykom cięć, politykom, nie wiem, prywatyzacji usług publicznych, destrukcji rynku pracy, przetrwa kryzys, tym większa fala skrajnej prawicy. No to jest normalny Weimar.
No ewidentnie. Dobrze, ale pan uważa, że skrajna lewica z kolei tutaj poradzi?
Skrajna lewica zmieściła by się w tym pokoju.
Nie, no ale skoro... kto w takim razie ma... Rozumiem, że pan uważa, że lewica uważa ten kraj, tak?
Uważam, że powinniśmy nauczyć się nazywać problemy, które mamy. Powinniśmy nauczyć się przeżywać po prostu konflikty, ponieważ my żyjemy w jakimś takim sarmackim, dziwnym błogostanie, gdzie uważamy, że docelowo wszystkie spory da się jakoś rozwiązać i wszyscy będziemy po prostu zgodni. Tak ale jak pani z pierwszego telefonu mówiła, Polacy będą się kochać. Nie, my musimy być w stanie nazywać i jakby obsługiwać konflikty, które są w dużej mierze nieusuwane.
To pani prezes państwo już powiedziała,
ale nie odpowiedział pan na pytanie.
Czy skrajna lewica może pomóc? Uważam, że w Polsce nieprawdopodobnie brakuje lewicowego, PPS-owskiego języka, tej tradycji, która została całkowicie przerwana.
Czyli ale z którego PPS-u? Wierzy
w lewicę.
Oczywiście, że tak.
Ale z którego PPS-u? Bo
dobrze,
PPS-u
nie,
było
to już
trochę.
Teraz boję się,
pani
że
prezes,
zaczniemy...
Pani prezes miała świetną tutaj propozycję, żebyście się państwo wzięli do roboty, a ja jako prawnik dodam, no to pani Konowicz niech nie przestrzega przepisy, to wtedy nie będzie miał problemu. No.
Ale nie wie pan, to było trochę poniżej poziomu, co pan teraz powiedział.
Dlaczego? No jeżeli był skazany...
Facet bronił kobiety przed eksmisją, która była robiona w ramach bardzo dyskusyjnej ustawy, znaczy bardzo dyskusyjnego procesu reprywatyzacyjnego. Jeśli jest pan prawnikiem, to pan wie, że prawo bardzo często w żaden sposób nie przystaje do rzeczywistości. I instytucja ułaskawienia jest zrobiona po to, żeby móc takie rzeczy korygować.
Dobrze, zostawmy Piotra Ikonowicza, bo widzę, że między panami jest dosyć mocny spór w tej kwestii, ale cieszy mnie to w sumie albo dziwi, nie wiem. W każdym razie jesteśmy tutaj w czwórkę, każdy ma inne, mam wrażenie, że zupełnie poglądy, ale diagnozy stawiacie jedną, taką samą, jeśli chodzi o kwestię, której zabrakło i brakuje ciągle w rozmowach polityków w kraju, czyli te kwestie najważniejsze, związane chociażby z pracą. A ja mam pytanie do Tomasza Budzyńskiego o poczucie bezpieczeństwa. Mówi pan, że obudziłem się w zwykłej Polsce, w swoim mieszkaniu i dla mnie nic się wczoraj w nocy nie zmieniło. Jest duża granica między pana życiem prywatnym, w którym pan faktycznie istnieje, a tym, czym się, co się nazywa taką sferą publiczną, tym życiem narodu. Bo z badań jasno wynika, że Polak statystyczny jest świetny, jest zadowolony ze swojego normalnego życia. Czuje, że jego życie idzie w dobrym kierunku, ale kiedy się go zapyta o sytuację Polski, to jest skrajnym pesymistą.
No, ja, tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie polityka, którą prowadziły rządy od 20 lat, jest dla mnie katastrofalna.
Jak to jest, że pan mimo tej katastrofy czuje się całkiem dobrze?
Bo wie pani, co ja upatruję, że tak powiem, szczęście poza polityką.
Ale może je pan realizować wewnątrz tego kraju, prawda?
Oczywiście, że tak. Dla mnie to... Bo wie pani, no jakby to powiedzieć, ja się akurat urodziłem, nie wiem dlaczego akurat w Polsce. Urodziłem się w Polsce. Mhm. I tutaj mieszkam. Więc tylko, że ja, że tak powiem, nie wierzę w politykę, nie? O tak. Że ja mogę powiedzieć tak, bo uważam, że nie system zbawi świat, o tak. Mhm. Bo prawda, no nie wiem, pan może mówić, nie wiem, czy dobrze powiem, że należy zmienić system na przykład, prawda, jakiś. Ale ja uważam, że zmiana systemu nie zbawi świata. Niestety. Nie wierzę na przykład, że na przykład jakieś gospodarcze takie pomysły lepsze, no może nie gospodarcze, ja się na tym nie znam, ale po prostu jakiś system, nie wiem, wszystko naprawi. Ja tak nie uważam.
Mikołaj Jemański. Ja do pana mam to samo pytanie, bo ja dzisiaj też rozmawiałam z takim politologiem, z politolożką na ten temat i ludzie, którzy zajmują się diagnozowaniem tego, co ludzie mają w głowach, kompletnie nie wiedzą, co z tym zrobić. Zwykły Polak myśli sobie, dobrze mi się żyje, idę w dobrym kierunku, ale kraj, w którym żyję, idzie ku katastrofie albo już jest w totalnej nędzy.
To znaczy, w ogóle mam do czynienia z czymś takim, że socjologia ma bardzo duży problem chociażby z sondażami wyborczymi.
Ale jak pan wytłumaczy to zjawisko, bo to jest dziwne.
No rzeczywistość po prostu absolutnie wyprzedza naukowców, teoretyków, którzy sobie z tym nie dają rady. Mamy, żebym to jakby użył metafory Harry'ego Cleavera, który jest oczywiście marksistą, co pan na pewno zwrócił uwagę, żyjącym w Teksasie, co bardzo ciekawe.
Nieznanym.
Cleaver mówił o tym, że rewolucja to jest po prostu samochód, który pędzi w nocy i czasami tylko zapala światła, czasami go widać. Było go widać w Londynie w 2010 roku, przez chwilę było go widać w Grecji. Boję się, że jeśli zobaczymy go w Polsce, to niestety on będzie miał faszystowską gębę, która jest hodowana jakby... Ja mówię panu chyba jakąś książkę o politologii.
Klasycznie lewicową.
Mamy telefon, odbierzmy jeszcze ostatniego słuchacza, posłuchajmy w tym programie, bo jeszcze mam do panów pytanie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja pozostanę jednak słuchaczką, nie słuchaczem,
tak,
jeżeli
tak,
mogę.
Przepraszam, oczywiście.
nie ma problemu, natomiast bardzo zainteresowało mnie właśnie to ostatnie pytanie zadane przez panią redaktor. Zresztą jak większość pytań, które pani zadaje, jak dla mnie, to są po prostu trafione zawsze w sedno, także tak chciałam troszeczkę tutaj taką, może nie wiem, małą wazelinę.
Bardzo nam miło tutaj wszystkim.
Ja osobiście czuję się zdecydowanie szczęśliwa, czuję się w miejscu, gdzie powinnam żyć, wszystko jest super, z rodziną i tak dalej. Natomiast dla mnie jest to ściśle powiązane z polityką i z tym, co dzieje się w moim kraju i z tym, że moim obowiązkiem jest iść i wybrać taką partię czy takiego kandydata, który będzie właśnie dla mnie te szczęście w jakiś tam sposób zapewniał.
Czyli pani ma poczucie bycia reprezentowaną?
Znaczy niestety właśnie nie mam, miałam to poczucie, natomiast ono się skończyło i troszeczkę się zastanawiam, jak to teraz będzie i tak patrzę z jednej strony, jestem osobą młodą, więc na młodych kandydatów, a takiego uważam przyszłego prezydenta, no patrzę też z takim troszeczkę zaufaniem, że może ta młodość, może to nie będzie tak naprawdę złym rozwiązaniem, natomiast ciężko jest mi jakby odrzucić sprawy takie światopoglądowe, kompletnie. Też państwo mówiliście o tym wcześniej.
Tomasz Budzyński powiedział, że wkurza go to, że politycy się skupiają na tych sporach światopoglądowych.
A dla mnie jako młodej osoby to jest pewien też obraz danego człowieka. Jeśli ktoś tak twardo stawia kwestię in vitro, czy kwestie jakichś wolnych wyborów, no to jest to dla mnie martwiące.
Bardzo pani dziękuję.
I to może ograniczyć te moje szczęście w przyszłości, tego się boję.
Bardzo pani dziękuję. No jednak dwie różne perspektywy. Od czego jest polityka? Od tego, żeby rozwiązywać te twarde problemy, czy też od tego, żeby kreować, może nie, na pewno nie napędzać, ale rozwiązywać, rozstrzygać te spory światopoglądowe. Jeszcze do Marii Pasłowiśniewskiej z tym pytaniem, bo ja próbuję to zrozumieć, przyznam. To samo, co pytanie, które zadałam Mikołajowi Iwańskiemu i Tomaszowi Budzyńskiemu. Jak to jest, żeby czuć się dobrze w swoim prywatnym życiu w ramach kraju, o którym mówi większość, że on jest w fatalnej kondycji?
Polacy słyną z tego, że są indywidualistami. My mamy dużą umiejętność organizowania sobie własnego życia i bardzo małą umiejętność organizowania sobie życia wspólnego. I wydaje mi się, że to, czego teraz bardzo potrzebujemy, to jest przywrócenie wartości dobra wspólnego. My jako wspólnota narodowa potrzebujemy pewnych rzeczy, które są dla nas wszystkich ważne. To jest bezpieczeństwo, to jest reprezentowanie nas na świecie, to jest dbanie o to, żeby nasza gospodarka rozwijała się, żeby każdy miał warunki do dobrego urządzania swojego życia. I z tym mamy problem. I wydaje mi się, że teraz te badania właśnie to pokazały.
Powtarza pani diagnozę Tomasza Budzyńskiego, diagnozę braku przez niego postawioną. I jeszcze na koniec Paweł Łączkowski. To samo pytanie panu zadam.
Żeby było zainteresowanie polityką, to musi być kategoria dobra wspólnego.
Jeżeli od tego zaczął Andrzej Duda wczoraj przemówienie.
Głęboko
wierzę, że możemy w kraju budować wspólnotę.
Marks był troszeczkę później niż Arystoteles.
Panowie, zostawmy to.
Jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć sobie kategorię dobra wspólnego, to i zainteresowanie wspólnym życiem politycznym będzie większe.
A kto ma zbudować tą kategorię? Polityk?
My wspólnie. Nikt nam tego nie zbuduje. Albo my przy takich stołach jak tutaj to zbudujemy, albo będzie nam trudno wkurzyć.
Zakładając tezę o wrodzonym indywidualizmie, to trudno będzie czekać, aż ludzie wezmą sprawę w swoje ręce. Może pan zasugeruje, kto powinien nadać kierunek?
Politycy urządzają nasze życie zbiorowe.
Ale oddolnie, szanowni państwo.
Rozmów, jak mamy dzisiaj.
Ale jak pani przekona Tomasza Budzyńskiego, żeby szedł do wyboru, Mikołaja Iwańskiego, żeby w momencie, kiedy czuje, że jego kandydata nie ma, to żeby i tak zagłosował?
Pracą u podstaw. W XIX wieku nie trzeba było wielkich liderów, a lokalnie w małych miejscach, w miejscowościach działały setki bardzo sensownych osób, które tworzyły edukację.
A mówi pan o liderach politycznych na niższym poziomie?
Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. W sierpniu 80, jak pani przeanalizuje sobie to, co się działo, to Wałęsa to jest koniec sierpnia 80, ale wcześniej to jest tysiące ludzi, którzy w całej Polsce wspierali ten
ruch. No, wie pan, jak sobie przypomnę Palikota, jego skuteczność w wyborach, którą zaskoczył wszystkich, to ja pamiętam dokładnie, jak to było. On zszedł do podziemia, zniknął, zbudował struktury od podstaw i nagle okazało się, że zrobił furorę. Znaczy, i pewnie to samo zrobi jesienią Paweł Kukiz.
Największe zadanie, jakie stoi przed w ogóle sferą polityczną, to jest wyobrażenie sobie niewykluczającej wspólnoty, bo niestety nasza prawicowa polityka jest zawsze wykluczająca i mamy z tym wielki problem. Mieliśmy temat szczęścia.
Musimy kończyć.
To prywatne szczęście mogłoby na pewno być w jakiś sposób zrealizowane, gdyby jeden czy drugi kandydat był w stanie odnieść się do kwestii związków partnerskich. Chociażby udawali, że to nie istnieje.
Życzę wszystkim związkom partnerskim, żeby państwo się w nich nie mieszało.
Ciekawe są na ten temat Polacy mieszkający w Irlandii, tak na marginesie. Maria Pasłowiśniewska, Mikołaj Iwański, Paweł Łączkowski, Tomasz Budzyński. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę, państwu za uwagę, za udział w programie. Jutro Rafał Rygulski, a ja mówię do zobaczenia w środę. Do usłyszenia raczej.
Rozmowy po zachodzie.